ten.
Kochani, dobrze się złożyło i Duch Święty to wyreżyserował, że na początku rekolekcji, na dobry początek, czytany jest w Kościele, w całym powszechnym Kościele i także w naszym zgromadzeniu opis zwiastowania z Ewangelii Świętego Łukasza. Bo to jest też dobry początek dla Maryi. Zaczyna się jej misja. Wy też macie dobry początek. Przede wszystkim ta nazwa rekolekcji na dobry początek związana jest z początkiem roku akademickiego, ale dla wielu z was jest to coś więcej niż ten początek. Wielu z was, studentów pierwszego roku, wyjechało z domu rodzinnego, czy z jakiejś wioski, czy z miasteczka, czy z miasta. Teraz po raz pierwszy mieszka w akademiku, czy gdzieś na stacji. No i to nie na tydzień wyjechało, nie na 3 dni wycieczkę szkolną, tylko to się zapowiada na parę lat. A może niektórzy z was już oprócz wakacji i ferii nigdy do domu rodzinnego nie wrócą. Będą już tylko gośćmi. Te 19 lat, które jest za wami, to koniec mieszkania z mamusią i statusem jako domownik taki na stałe. A wielu z was, którzy nawet może są na roku 5. czy 6. na pewnych uczelniach, też dobry początek, bo kończą się studia i się zaczyna i te pytania, wychodzić za tego chłopaka, nie wychodzić, żenić się, nie żenić, brać kredyt, kupować mieszkanie, nie kupować. W życiu wielu was dużo rzeczy się zaczyna w tym czasie, zaczyna. I mamy scenę ewangeliczną, kiedy się w życiu Maryi zaczyna, jej misja, która trwa do dziś, jej misja, która będzie trwała wiecznie, jej misja nieprawdopodobna. Ona będzie uczestniczyć najbardziej z ludzi, oprócz oczywiście Jezusa, w największej bitwie świata na Golgocie, kiedy siła Boga zetrze się z siłą szatana. I ona w tym będzie uczestniczyć. To jest jej misja. Będzie do tego przygotowywana przez 33 lata. Nie wszystko będzie rozumiała. To będzie trudno. To będzie trudna misja. Będzie uciekać przed Herodem, rodzić w grocie. Potem jej syn się zgubi, będzie miała 12 lat. Kiedy Jezus pójdzie nauczać, matka usłyszy, że jej syn zwariował, postradał zmysły. To jest niesamowicie trudna droga. I to jest teraz ten początek. Przychodzi anioł. I anioł, jak to anioł, jak w ogóle Pan Bóg, bo anioł jest heroldem Boga, mówi krótko. Całe Pismo Święte, cały Nowy Testament, Ewangelie są to malutkie książeczki, patrząc objętościowo. Bóg jest bardzo powściągliwy w słowach. I anioł mówi króciutko. I teraz co mówi? Co mówi do Maryi? Co jest jej potrzebne? Misja będzie trudna, misja będzie ważna, misja będzie wymagała od Maryi ogromnego poświęcenia. Czy mówi Maryjo, słuchaj, jesteś wybrana, chcecie tymi kilkoma słowami przygotować na misję, więc jeszcze cię, nie wiem, przepytam z katechizmu, czy z Biblii, powtórzymy sobie Stary Testament, czy jakieś ćwiczenia psychoterapeutyczne, coś zrobimy sobie, jakiś taki dialog terapeutyczny. No, co byście powiedzieli człowiekowi, który idzie na misję? Weź się w garść, słuchaj, bądź mocny, no trzymaj się, nie daj się. Nic z tych rzeczy. Ani anioł nie przekazuje jakąś wiedzę tajemną, żeby jej jakieś proroctwo dał, że twój syn kiedyś w przyszłości, nic. Od czego zaczyna anioł? Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc twojego łona. Tego potrzebowała Maryja na początek misji i na początek i na każdy dzień. I tego potrzebuje każdy z was. Potrzebujemy imienia, tożsamości. To jest silnik człowieka. Ja chyba z nikim z was nie rozmawiałem w życiu w cztery oczy. Może ktoś pojedynczy jest, kogo nie rozpoznaję, ale generalnie, przepraszam, będę zarozumiały, troszkę się waszych problemów domyślam. Proszę księdza, skąd wziąć siłę? Skąd wziąć siłę na modlitwę? Skąd wziąć siłę, żeby dobrze gadać z ojcem? Skąd wziąć siłę, że jak się z chłopakiem spotkam, żeby się to skończyło w czystości spotkanie? Skąd wziąć siłę przed komputerem, żeby tej strony nie otworzyć, a ciągle mi się sama, a może nie sama otwiera? Skąd wziąć siłę? Skąd wziąć siłę na naukę? Skąd wziąć siłę na powściągliwość? Tyle zadań. Ja się boję przyszłości. Właśnie, czy nie zostanę sama? Przecież w kręgach katolickich te ciągłe pytania o singla. Proszę księdza, jest powołanie na singla, a jest powołanie do samotności. Bo ja się boję, że mnie nikt nie weźmie, to na wszelki wypadek zabezpieczę się powołaniem na singla. A ja się boję, ja nie jestem pewien, czy ten chłopak to jest dla mnie chłopak. Ja nie wiem, ja się lękam. Jestem przekonany o jeszcze jednej rzeczy, że wiele z was i wielu z was myśli, tak nawet siedząc tu w tym zgromadzeniu, wszyscy tu normalni ludzie, tylko ja taki pochrzaniony jestem. Wszyscy na pewno wiedzą, co mają robić w życiu. Moja koleżanka uśmiechnięta, mój kumpel, a ja to się ciągle boję, lękam. Wszyscy się lękam. Wszyscy się boimy. A wy powiecie, nie, no, nie wiem, tam wszyscy, no dużo, ale nie, wszyscy. Pochwalę się wam. Przyjechałem z Warszawy, więc nosa zadrę i wam się pochwalę, że miesiąc temu udzielałem ślubu pani Kożuchowskiej, aktorce. I przyszli jej aktorzy, przyjaciele na ten ślub. I pani Teresa Lipowska, ta aktorka z M jak Miłość, już aktorka w średnim wieku, powiedzmy delikatnie, dojrzała. Więc ról ma za sobą mnóstwo i ona miała czytać czytanie z dziejów apostolskich. I przychodzi do zakrystii, myśmy się już kiedyś spotkali, przychodzi do zakrystii, proszę księdza, czy to czytanie mam czytać? Ja mówię, tak, to pani Tereso z dziejów apostolskich. Ona mówi, ale mam tremę. Ja mówię, pani ma tremę, ja to mam tremę. Ksiądz ma tremę? Ale pani Tereso, pani żartuje. Pani, która zagrała pani w dziesiątkach filmów, scena, aktorstwo, to jest pani chleb powszedni. Pani zjadła zęby na aktorstwie. Pani ma tremę wyjść w kościele, przeczytać dziejów apostolskich, przysiędza, trzęsę się cała. Ale ksiądz ma tremę? Ksiądz tyle kazań powie. I myśmy się stali naprzeciwko siebie dziwili. Ja ksiądz, który rzeczywiście powiedziałem już setki kazań i ona, która spędziła na planie filmu, na deskach teatru setki godzin. Patrzcie, boi się aktorka, boi się ksiądz. Teraz też mam tremę, teraz mi też trochę ręce drżą, chociaż takich rekolekcji przeprowadziłem więcej. Nie ty jedna jesteś, nie ty jeden jesteś, że jakiś dziwny, wszyscy się boimy. Czego potrzebujesz? Imienia potrzebujesz. To jest silnik. Imię to jest silnik, tożsamość to jest silnik, serce to jest silnik. Jak się coś robi z serca, ludzie kochani, jak się ma do czegoś serca, nie ma, zmiłuj się. Jak ktoś ma serce, to można by opowiadać do rana, pojedzie do Belgii, załatwi samochód, wstanie o 3 rano, pójdzie łowić ryby. Jak chce zaprogramować, zainstalować sobie sterowniki, a mu nie wchodzi, do 5 rano będzie siedział i sterował i instalował. Jak ktoś chce poderwać dziewczynę, to będzie 3 lata za nią chodził, wiersze pisał, porynnie wchodził. No cuda, jak ktoś ma serce, a jak nie masz do tego serca, nieraz się od razu mówi, słuchaj, ja widzę, że ty nie masz do tego serca. No przyznam szczerze, uczę się tam tej łaciny, ale ja do tego serca nie mam. Czy masz serce, imię tu, głęboko w sobie? Imię tu, głęboko w sobie. I anioł nadaje Maryi imię. Ale jakie piękne. Zdrowa jesteś, Maryjo. Co to znaczy zdrowa? W zdrowego jest wszystko na miejscu. Wszystko jest normalne. Wszystko jest w normie. Jestem zdrowy. Jeśli jakiś guz mi wyskoczy, to jest choroba. Jeśli mam za wysoką gorączkę, to jest choroba. Jeśli, nie daj Boże, straciłem rękę, nogę, to jest choroba. I ma anioł przychodzi i mówi, zdrowa jesteś, Maryjo, jesteś piękna. Co jest plagą w tej chwili, szczególnie kobiet? Że kobiety mówią tak, połowę cech mam za dużo, połowę za mało. Za dużo kilogramów, za mało pracowitości, za dużo gadam, za mało jestem punktualna. Nie mam nic akurat. Albo mam za dużo, albo za mało. Jestem po prostu chora. Zdrowa jesteś, Maryjo. Zdrowa jesteś, łaski pełna. Czego pełna? Światła jesteś pełna. Jesteś jak witraż, przez które przechodzi światło Boże. Dziewczyny, ale ten anioł to był podrywacz. Powiedział ci kiedyś chłopak, jesteś światła pełna? Jesteś światła pełna, to jest cudowne. Pan jest z tobą, Bóg jest z tobą. Jestem przekonany też. Czuję to nosem. Ilu z was mówi, a nie modlę się, Bóg pewnie jest ze mnie niezadowolony i jeszcze mnie pokaże, Bóg nie jest ze mną, ja nie jestem niedobrą chrześcijanką, niedobrym chrześcijaninem. A anioł właśnie w to wszystko uderza. Zdrowa jesteś, światło jest w tobie, jest Bóg z tobą i błogosławiona jesteś między niewiastami. No może Maria też miała to pytanie, które wy, drogie panie, macie. Jak się prezentuje na tle swoich koleżanek? Spotkałem kiedyś pewną panią, która wróciła załamana z pracy. Co się stało? Nową pracownicę przyjęli do biura. I co? Jest 3 centymetry wyższa ode mnie. To jest dramat dla kobiety. Do tej pory ona była królową, a nagle pojawiła się inna. Królowa ją zdetronizowała. Słuchajcie, wy też idziecie na misję i na powołanie. Potrzebujecie imienia, silnika. My ten silnik chcemy wziąć z zewnątrz. 10 lat asertywnego postępowania, pozytywne myślenie, pozytywne wibracje, jak być silnym i przebojowym, szybkie czytanie, szybkie zapominanie, szybkie picie, szybkie jedzenie, kursy są przeróżne. Nic z zewnątrz cię. Tu silnik jest w środku. Jak to żałośnie wygląda, jak ktoś pcha samochód, cała rodzina, teściowa, teściu, zięć, wnuki pchają samochód z zewnątrz. Samochód ma silnik w sobie. Trzeba go włączyć. Wielu ludzi nie ma włączonego silnika. Jak w tej anegdocie, facet poszedł kupić piłę do drewna. Kupił piłę do drewna, ale następnego dnia wraca, mówi do sprzedawcy. Co mi pan sprzedał? To jest piła do drewna? Pan mi mówił, że ja 10 drzew spiłuję dziennie. zetnę. A ja wczoraj ledwo jedno drzewo ściąłem i tak się chetałem, tak się zmęczyłem. Co mi pan sprzedał? Ten sprzedawca bierze tą piłę, pociągnął za sznurek, odpalił silnik, a ten facet, klient mówi: o Jezu, co ona tak warczy? Ścinasz drzewa niewłączoną piłą. O Jezu, jak mi się nie chce iść do kościoła. O Jezu, jak mi się nie chce modlić. O Jezu, jak mi się nie chce uczyć. O Jezu, jak mi się nic nie chce. Wielu studentów, młoda krew, budzi się rano, patrzy: o rany, świat, życie, studia, kołdra na głowę, pozycja prenatalna i odczepcie wy się wszyscy ode mnie. Jeszcze, żeby tak można było taką pępowinę przeciągnąć z zewnątrz pod tą kołdrę, może drugi koniec, żeby był w browarze śląskim. Ale wielu ludziom się po prostu nie chce żyć. Ja rozumiem, że się nie chce żyć 80-latkom. To jest wzruszające, kiedy babcia mówi: prosiędza, proszę Boga, żeby mnie zabrał. Wszystkich z mojej półki już wzięli. Wiecie, po czym się poznaje starość? Że coraz rzadziej spotyka się ludzi, którym możesz powiedzieć: a pamiętasz? Wy jeszcze macie mnóstwo ludzi, kolegów z klasy. Pamiętasz, pamiętasz, pamiętasz? A potem będziecie też mieli coraz mniej do kogo powiedzieć: a pamiętasz? Już ci, którzy pamiętają moją przeszłość, odchodzą. Ale kiedy 20-latek mówi: prosiędza, nie chce mi się żyć. Nie chce mi się żyć. To co jest grane? Silnika nie ma. Trzeba go uruchomić, bo żeby nie było tak jak z tą piłą. Ja wiem, że gdybym was zapytał, kim jesteś. Jestem studentem, jestem tutaj, jestem członkiem klubu, jachty, tutaj chodzę po górach, mam tyle lat. Wersje oficjalne są wspaniałe, ale te wersje prawdziwe, kim ja jestem. Kto nam powie? Na przykład sny. Macie dyżurne sny? Taki dyżurny sen, który wraca. Wszyscy już poszli, już pojechali, a ty się pakujesz, walizkę domykasz, a oni już poszli, ten pociąg już odjeżdża, a ty zgubiłeś bilet, ty już biegniesz, ale wpadłeś w taki kisiel i tak biegniesz i tak nie możesz i budzisz się. Albo spadasz z dachu, chodzisz po dachu, już się trzymasz tylko jednym palcem, już prawie lecisz, już o Jezu przepaść, już ci się w śnie robi gorąco. Te dyżurne nasze, albo coś się wyda, ktoś cię goni, kogoś zamordowałeś, zakopałeś, policja już jest na twoim tropie. Sny, które mówią: kim ty jesteś? Dlaczego się ciągle boisz? Dlaczego to ukrywasz? Albo właśnie odruchy. To cię może zwalić z nóg. Ktoś ci powie: słuchaj, chyba się poprawiłaś trochę. No tak, wiedziałam, że ze mnie nic nie będzie. Całe wakacje się odchudzałam, a on mówi, że ja się poprawiłam. No przecież. Ktoś ci w kolejce powiedział: ty, nie wpychaj się. Wychodzisz zbulwersowana. Dlaczego tak do mnie powiedział? Przecież ja taka jestem dobra i wcale się nie wpychałam. Boże drogi, ciągłe porównywanie się, ciągły niepokój. Wiecie, kiedyś, gdy pracowałem w kurii, z moim kolegą wpadliśmy któregoś dnia na taki głupi dowcip, taki głupi pomysł. Jak przychodził jakiś nasz kolega do kurii, to mówiliśmy: szczęść Boże, cześć. Braliśmy go na bok i mówiliśmy: mówi się o tobie. Muszę przyznać szczerze, że niestety, ale większość kolegów lekko bladła i mówiła: ale co się mówi? Stary, mówi się o tobie. Pytanie. To już jest za późno, bo ja musiałbym to przetestować na was, ale spróbuj sobie wyobrazić. Przychodzisz jutro na uczelnię i koleżanka mówi: byłam wczoraj w dziekanacie. A? Mówiło się tam o tobie. Czy mówisz: o, wspaniale, pewnie mówiło się o moich wakacjach, które spędziłem pięknie. Czy też mówisz: o kurczę, co oni wiedzą? Co oni mogą wiedzieć? O tej sprawie by wiedzieli, ale skąd? I widzisz, to jest właśnie tożsamość. Ktoś ci mówi: wydało się. Co się wydało? Przecież nie to, że należałeś do harcerstwa. Kim my jesteśmy? To już się o tym mówi dużo, ja tylko pokrótce przypomnę. Imiona nadano nam w dzieciństwie, cały świat nam nadawał imiona. Przede wszystkim rodzice, rodzeństwo, ciocia, wujek, ksiądz w konfesjonale też mógł nadać imię. I ktoś zranił ten silnik, zepsuł go, zanim on jeszcze wszedł w dorosłe życie. Pamiętacie? O tym Eldridge dużo pisał. Dziewczynka z ojcem poszła na basen: tatusiu, zjedź ze mną na zjeżdżalni. Oj, daj mi święty spokój. Tatusiu, ale zjedź ze mną, bo ja się boję na zjeżdżalni. Do tego Brodzika zjedziemy. Tatuś wziął córkę na kolana, zjechali. Brodzik był płytki, on sobie skręcił nogę. I przy wszystkich, na całym basenie mówi do niej: przez ciebie się zawsze dzieje zło. Jedna minuta, imię nadane. Na lata. Wiecie, ona potem jest dorosłą kobietą, idzie ulicą i pies szczeka. Tak, Psy się znają na ludziach. Psy wyczuwają złych ludzi, a ja jestem zła. Jeździ konno, koń ją zrzucił. Tak, ten koń wyczuł, że jestem zła i dlatego mnie zrzucił. Absurd, obłęd. Wszystko się zaczęło od tego imienia, wtedy nadanego. Gruba jesteś. Pryszczata jesteś. Nikt cię nie pokocha. Dziewczynka idzie z mamą ulicą, sąsiadkę spotykają. Sąsiadka mówi do mamy, jaką pani ma ładną dziewczynkę, a tak pani nie chciała tego dziecka. Ciach, serce. Ale co więcej, kochani, to co brat Efraim napisał, ja, no, poważny człowiek, ale nie mogłem w to długo uwierzyć, ale no raczej się skłaniam ku temu. Wiecie, że nasze serce pamięta dzień naszego poczęcia? Nie pamięta oczywiście, jak nasi rodzice współżyli, bo nie miało wtedy zmysłów ani rozumu, ale serce już było, to nasze ja istniało w łonie mamusi, kiedy nasi rodzice współżyli. Jeśli nasi rodzice mieli wtedy w myślach, żeby tylko się dzieciak nie narodził, żeby tylko bachora nie było, a ty żeś się począł, to ty to do dziś pamiętasz. I wchodzisz na uczelnię i mówisz, nie lubią mnie. Wszyscy mówią, ale Ewka, my cię naprawdę lubimy, jesteś sympatyczna. Tylko tak mówicie, ale wy mnie nie chcecie. Nie lubią mnie, jestem beznadziejny, i tak zgrzeszę, i tak nic z tego nie wyjdzie. Nie ma sensu się ubierać, nie ma sensu się stroić, nie ma sensu tańczyć, i tak jestem pokraka. Ktoś mówi, skąd ci się to wzięło? Nie wiem, ja zawsze tak myślę. Albo w okresie prenatalnym, to już jest naukowo stwierdzone. Może też ktoś nie chciał. Nie chcę sądzić waszych rodziców, bo oni z Bogiem będą rozmawiać, ale mogło być im już wtedy zranione i silnik jest nieuruchomiony. Nawet nie wiesz, co to jest silnik. Nawet nie wiesz, co to jest, jak on zaskoczy, kiedy ruszy cały. I rodzi się wtedy głód. I wielu ludzi nie usłyszało w swoim życiu tego błogosławieństwa anielskiego. To znaczy uchem słyszeli, ale nie sercem. W sercu słyszą przekleństwo diabelskie. To jest jak w czarnym lustrze odwrócenie. Tam było zdrowaś Mario, a tu chory Krzyśku, grzechu pełny, diabeł z tobą. Przeklęty jesteś pomiędzy wszystkimi ludźmi. Wielu ludzi takie pozdrowienie słyszało i słyszy co ciągle. Jesteś grzesznik, widzisz, masturbacja wróciła, a starałeś się, widzisz, nic ci z tego nie wyjdzie. Tak, to prawda, to są fakty. Były jedne rekolekcje, drugie, a ja ciągle to popełniam. Jesteś przeklęty, jesteś chory, jesteś nienormalny. Diabeł z tobą, nie Bóg, Bóg, Boga to ja się boję. Kochani, i potem rodzi się z tego głód, potężny głód serca, potężny głód na miłość. Spotkałem niedawno człowieka, który wpadł właśnie w kłopoty damsko-męskie, ciągłe romanse, jakiś seks, ciągle jakieś pornografia, coś. I analiza, i dlaczego coś. I on w końcu zaczyna odkrywać. Tak strasznie nie mógł się w dzieciństwie zbliżyć do mamy. Mama była ciągle zapracowana, mama była ciągle zajęta. On szedł czymś do mamy. Mamo, mamo, zobacz, zbudowałem taki dźwig, tu z desek zbiłem. Oj, daj mi teraz spokój, nie widzisz, że makaron gotuję. Daj mi teraz spokój. Mama robiła takie ważne rzeczy. Szyła, gotowała zupę, sprzątała, a wszystkie moje rzeczy były głupie. Mamo, mamo, zobacz, strzeliłem piłkę, zobacz, mecz jest, Dejna strzelił. Oj, daj mi głupotę z tym z twoim Dejną. Nie widzisz, że ja tutaj teraz spastuję. I wszystko, co chciałem mamie pokazać, wszystko, co kochałem, okazało się głupie, że to było głupie. Puściłem swoją muzykę. Mamo, zobacz, jak grają. Wyłącz to wycie. Wyłącz to wycie. A, to moja muzyka, to jest wycie. Powiesiłem sobie piłkarzy nad łóżkiem. Mamo, zobacz, Dejna, gadocha, zdejmij te gęby. Po co one tu wiszą? Ty byś się za lekcję wziął. Wiecie, jak się wychodzi z takiego dzieciństwa? Wszystko, co kocham, wszystko, co kochałem, wszystko, co było dla mnie piękne, to są gęby, wycie, głupoty. Ja przedstawiam to skrajnie, ale niektórzy tego dużo usłyszeli, dużo usłyszeli. I się teraz wstydzą pokazać siebie, pokazać swój świat. Milczą, bo mój świat, im serce ciągle mówi, jest do niczego. I ten człowiek mówi, i dlatego chciałem zdobyć kobiety, żeby być dla kobiety ważny. Szukałem kobiet, żeby być ważny. Panowie, seks to nie jest tylko wyuzdanie, grzesznik. Wielu facetów chce się przytulić do kobiety, tylko że to jest ślepa uliczka, bo od przytulenia już blisko dalej. Wielu facetów chce zachwycić kobietę, popisać się przed nią. Nie może żyć bez kobiety. Oni ciągle szukają mamy. Tak jak mi inny pan opowiadał, proszę księdza, ja pamiętam w dzieciństwie, jak szukałem w szafie sukni ślubnej mojej mamy, bo moja mama ciągle była zaniedbana. To była wieś, ona ciągle gotowała gospodarstwo, obora, świnie, kury. Była zaniedbana. Ja chodziłem do szkoły, to widziałem, jak przyjeżdża lekarka po mojego kolegę, tam z bibliotekarka. One te panie były ładne. A moja mama przepraszam, była brzydka. I ja chciałem znaleźć suknię ślubną, żeby mama choć na chwilę tą piękną suknię ślubną założyła, ale jej nie było, tej sukni ślubnej. W tamtych latach kobiety często szły w bardzo zwykłych sukienkach do ślubu. I ja szukałem kobiet. Ciągle romansowałem, podrywałem, żeby któraś się przytuliła i żeby pachniała i żeby była ładna. To jest może twój głód, rozumiesz? To jest może twój głód, że albo dziewczyno szukasz tak ojca rozpaczliwie. I wchodzisz w romanse, głupio się sprzedajesz, wierzysz chłopakom w byle co, wchodzisz na czaty, rozmawiasz z jakimiś beznadziejnymi facetami, bo szukasz taty, żeby jakiś facet powiedział ci: księżniczko moja, o matko, nigdy mi tak ojciec nie powiedział. Nigdy mi nie powiedział księżniczko moja. I ten głód jest niebezpieczny. To jest potworny odkurzacz, który zasysa. Zasysa delikatność, zasysa subtelność. Może zassać całe życie, może zniszczyć małżeństwo. Kochani, Bóg zmienia imiona. Bóg zmienia imiona. Byłeś Abram, będziesz Abraham. Byłeś Szymon, będziesz Kefas. Byłeś Paweł, będziesz Szaweł. Byłeś Karol Wojtyła, będziesz Jan Paweł II. Byłaś brzydka dziewczynka, będziesz księżniczką Boga. Bóg zmienia imiona. Po to jest religia. Odzyskać serce, uzdrowić serce, napełnić się pięknem, napełnić się wiarą w siebie, rozprostować się. Boże drogi, jak przychodzą do mnie ludzie na rozmowy, młodzi ludzie, nawet siadają na krawędzi fotela i tak siedzą.
Proszę księdza, mam sprawę.
Co?
Mam sprawę do księdza.
I wiecie, że jeśli się udaje za łaską Bożą pracować pół roku, 7 miesięcy, 8, przychodzi: witam księdza. Rąsia mistrzu, jak tam? Lepiej. Ale na początku, wiecie, bo szatan uderza tu. Może cię ktoś kiedyś uderzył w brzuch. Jesteśmy skuleni. Zwróćcie uwagę, jak siedzimy. Jak się ubieramy. Powściągliwie, żeby się nie wyróżnić z tłumu, żeby tak jak wszyscy, żeby być taką szarością. Bóg zmienia imiona. Tylko pierw musi zrobić rzecz, która na początku wydaje się okrutna i mamy pretensje. Boże, dlaczego? Bóg cię musi zranić w twoją ranę. Bóg cię musi zranić w twoją ranę. Ja pamiętam, kiedyś poszedłem do dentysty, coś mnie tam bolało i on mówi: proszę pana, niech pan sobie zrobi prześwietlenie zęba. No ja zrobiłem to prześwietlenie zęba, wróciłem do niego i on tak patrzy na to zdjęcie, na te moje zęby, tak wziął taki ten jakiś szpikulec dentystyczny i tak patrzy: czwórka, trójka, czwórka, tra! Ja zobaczyłem Amsterdam o zachodzie słońca. A on mówi: przepraszam, ten ząb się cały już kruszył, ja musiałem to panu rozwalić. Jakbym panu powiedział: będę panu rozwalał ząb, szykujemy się do rozwalania zęba, to by pan mi się tu skulił. Ja chciałem panu, nic nie mówiłem, tylko zrobiłem. Wiem, przepraszam, zabolało strasznie, ale to była najlepsza opcja. I Pan Bóg musi coś takiego zrobić. Dlatego, że my tą ranę chcemy zasłonić przed światem. Czym? Perfekcjonizm. Musi być idealnie. Musi być świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Muszę mieć same piątki. Intelekt, analiza, faceci. Analiza. Siedzę sobie, analizuję. Ten przeanalizowany, ta przeanalizowana. Ten mi się trochę kryje, ale go rozgryziemy. Analiza sytuacji. Dziewczyny, pobożność. Byłam grzeczna, byłam miła. Pani to ma taką miłą córkę. Pani córka jest taka religijna i taka grzeczna. Oj, Kasiu, pokaż się pani w nowej sukience. Mamo, no daj spokój. Taka, kiedyś mi jedna dziewczyna mówiła: proszę księdza, ja odkryłam swoje powołanie. Ja byłam dziewczyna od czajnika. Bo jak robiliśmy w duszpasterstwie jakieś wieczorki, opłatek, kto przyniesie czajnik? No to ja. I ja zawsze z domu z tym czajnikiem szłam i wracałam, bo ja chciałam być miła, żeby mnie ludzie lubili, to ja czajnik będę nosić. I będę taka uczynna, i będę taka grzeczna, i pobożna będę, do grupy religijnej się zapiszę. I to jest niebezpieczne. Z religijności można zrobić siatkę maskującą. Schodzenia do księdza, z kierownictwa, można zrobić siatkę maskującą. I Bóg musi to rozerwać, dlatego masz kryzysy. Proszę księdza, tak było fajnie, w średniej szkole byłam czołową oazowiczką, no wszystkie chwyty, gitarę, swetr za długi, warkoczyki splecione. Jak szłam do komunii, to można by mnie sfotografować i jako wzorzec dawać. A teraz przyszłam na studia i wszystko mi się zawaliło, wpadłam w jakieś grzechy, no w ogóle modlić się nie potrafię. Dobrze, 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 Pan Bóg zrobił trach, aż Amsterdam w zachodzie słońca zobaczyłaś. Perfekcjonizm, pracowitość albo wycofanie się. albo wycofanie się. Ja taka jestem z boku, ja... I my do tego dorabiamy ideologię, bo jestem taki skromny, cichy. Przecież Pan Bóg kazał być skromnym i cichym. To jestem taki skromny i cichy, z nikim się nie rozmawiam, nigdzie nie chodzę, tylko siedzę i się uczę. Prawda, że jestem dobry? Nie, jesteś głupi. Trzeba odkryć swoje życie. Trzeba iść w religię realu. Wierzcie, po czym poznacie duszpasterstwo dla was, które ci zmieni imię, że na początku będziesz miał drgawki, żeby w nie wejść. Wiesz, po czym poznasz swojego księdza, kierownika duchowego, że na początku cię tak wkurzy, że będziesz chciał oczy wydrapać. Bo jak przyjdziesz, powiesz, ojej, spotkałem takiego księdza, jaki miły. Jak mi powiedział, tak miło mi się zrobiło i ciepło. To uważaj, bo to jest może właśnie ten ksiądz, który się będzie dalej usypiał. Trzeba to... Jezus zdenerwował apostołów. Oni z nim lata chodzili i ciągle się jeszcze krępowali. Bali się go pytać. On ich ciągle niepokoił. O Jezusie można powiedzieć wszystko, ale nie, że był miły. On był dobry. Mało powiedzieć. To było osobienie dobroci. Wrażliwy, ale i niebezpieczny, groźny. Nie wiadomo było, kiedy zaatakuje. Słowem, spojrzeniem. Kochani, my chcemy, nasze serce, to zranione serce, które nauczyło się chować, kombinuje, jak to załatać. Ja, taki mój sztandarowy przykład, kiedy się na pani, zresztą to wielu ludziom się zdarza, tak jak pani wzywa hydraulika, bo jej coś, jakaś plamka się wilgotna pojawiła na ścianie i mówi do tego, panie hydrauliku, czy pan mógłby tutaj coś zalepić, tą dziurkę, bo tu mokro jest? Hydraulik się sztachnie sportem. Popatrzy w górę, popatrzy w dół. Nieraz wypowie takie słowo łacińskie. I powie, proszę panią, tu trzeba pruć piony. A pan mnie źle zrozumiał. Ja chcę tylko, żeby tą dziurkę pan załatał taką jakimś świndelkiem, szpadelkiem, jakąś gumką. Proszę panią, to trzeba pruć piony. Przychodzą ludzie do księdza i mówią, proszę księdza, kłócę się z mamą. Czy mógłby ksiądz dać jakąś radę, żebym się nie kłócił z mamą? A tak opowiedz mi o swoim życiu, jakie masz imiona, kim jesteś. Mówię, to trzeba pruć piony. A ksiądz mnie zrozumiał, nie zrozumiał. Ja chcę tylko, żeby taką radę mi ksiądz dał, żeby nie popełniać masturbacji, bo niestety nie... Czy ma ksiądz jakąś radę, jakąś modlitwę? Nawet dwie mogłyby być. Żeby tego nie robić, żeby mi ksiądz dał radę. Ja mówię, bracie, trzeba cię wywrócić na drugą stronę, wrzucić do Bożej pralki, ze wstępnym cię wyprać i na 1100 odwirować. A on przychodzi po radę. Ojciec Augustyn kiedyś powiedział, jak ludzie do niego przychodzą, mówią, poproszę, przyjdźcie jakąś taką radę, bo kłócę się z mamą. Co pojadę ze studiów na ferie, to się kłócę z mamą. Jakąś radę. Radę? Pij rumianek. Rano i wieczorem. Nie ma na to rad. Pan Bóg właśnie nie chce, żebyśmy my sobie załatwili sprawę, jakiś problemik i wrócili do swojego starego życia. Jezus powiedział do Nikodema, musisz się jeszcze raz narodzić na nowo. Ten stary człowiek, ten biedny człowiek, poraniony, który uczył się kombinować, uczył się różnych gierek, religijnych także, musi umrzeć. A my chcemy wykombinować, że, ale czy to konieczne? Często przychodzimy do lekarza, mówimy, jakieś proszki by pan mi dał na to. Pan się musi położyć do szpitala, operacja konieczna. Ale może jakieś proszki, może witaminy, co? Kompleks, multi może? Nie. To wszystko się musi zacząć od nowa. To wszystko się zacząć musi od nowa. Dlatego jest cierpienie. Ja wiem, że wy przeżywacie dramaty. Alkoholizm ojca. Rzeczywiście jakieś upokorzenia, tak sobie lekko mówię, ale wielu ludzi jest już na skraju wyczerpania z tą czystością. Teraz świat się zrobił tak rozeretyzowany, że jest trudno zachować czystość. I wielu ludzi już naprawdę szału dostaje i są na granicy postradania zmysłów z tym erotyzmem. I dlatego Bóg przychodzi i przepraszam was, kochani, przychodzi też i z cierpieniem. Ktoś mówi, tak mi się zamieszało w życiu. Wiesz, jak dlaczego ci się zamieszało w życiu? Żebyś wyleciała z orbity. Statek musi osiągnąć prędkość 11 bodajże 2 na godzinę kilometra, żeby wyjść, oderwać się od orbity. Dlatego w twoim życiu się miesza, kręci, przychędza, już nie mogę tego wszystkiego objąć. Ja mówię, no dobra, startuj, kosmonauta, startuj. Dlatego przychodzi i cierpienie, bo cierpienie wydobywa z nas coś pięknego. Teraz jest ten program, no, dyskusyjny, ale mniejsza z tym, to zostawimy. Mam talent. Czy widzieliście, jak ta niewidoma kobieta śpiewała Ave Maria? I wtedy pan Kuba Wojewódzki, mistrz od cynizmu, mistrz od wyśmiewania wszystkiego, co jest piękne, mistrz min. Przecież ten człowiek nie ma nigdy swojej miny, albo taką, albo dowcipny, albo skacze na fotelu. Kiedy ta niewidoma kobieta zaśpiewała Ave Maria, kamera pokazała twarz pana Kuby Wojewódzkiego. I ta twarz była piękna. Bo mu się oczy zaszkliły i nie wiedział, co powiedzieć. I przez 5 sekund on był sobą. Naprawdę. Aż mi się głupio zrobiło, że nieraz krytykuję tych różnych ludzi z mediów. Tu głupi, to taki poganin. Oni są wszyscy piękni. Tylko mają tak poranione serca, że nie chcą pokazać twarzy. Wiesz, dlaczego jest w twoim życiu cierpienie? Żebyś na chwilę pokazał, jak jesteś piękny naprawdę. Wiesz, być może ktoś z was to przeżył. Wypadek ojca, zawał ojca, jesteś w szpitalu. Tato, tato, jak się czujesz? I łzy ocierałaś. Pierwszy raz w życiu, żeś się do ojca tak odezwała. Bo i musiał być wypadek. Ja nieraz jestem zapraszany na konsolację z typy po pogrzebie. Przepraszam, ale nie ma takich pięknych przyjęć, jak właśnie te popogrzebowe. Jak ludzie do siebie mówią: Beatko, chodź, tata umarł, napij się herbaty, siadaj, słuchaj, biedaczko, ja ci pomogę teraz we wszystkim, mamusiu, będziemy z tobą. Jeszcze tydzień temu było: ty wariatko, odczep się ode mnie, nie rozumiesz mojego życia, daj mi święty spokój. A nagle wypadek, siostra zginęła, mamusiu, tato, wujku, chodź, o, dobrze, że przyjechaliście, macie gdzie nocować, zanocujcie u nas, po co będziecie jechać? Przez ludzi się przelewa dobroć. Dlatego jest cierpienie. Żeby rozerwać tą pajęczynę naszego szpanu, naszych starań, żeby kogoś udawać. Bóg chce z nas właśnie wydobyć prawdę o nas, bo my jesteśmy gdzieś w środku piękni, tylko zamurowani, a wystawione mamy takie kukły, takie figury woskowe. Pamiętacie tą scenę, jak Samuel poszedł namaścić Dawida na króla i przyszedł do domu i mówi do ojca Dawida: pokaż mi swoich synów, tu jeden z nich ma być królem. No to chodź tu, najstarszy, tam Eliab, czy jak on miał na imię. Dawid patrzy: nie ten. Nie ten? A to pewnie drugi. Chodź tutaj, pokaż się Dawidowi. Przyszedł piękny, mądry, wykształcony. Dawid popatrzył, mówi: nie ten. Nie ten? No to trzeciego, dawać tu trzeciego. I trzeci, i czwarty. A Dawid mówi: nie ten. Nie ten. Przepraszam, Samuel. I w końcu, no to już wszyscy. Nie ma jeszcze jednego. Jest taki jeden, rudy, piegowaty. No, mam, idź, poślijcie po niego. To ten. Ten będzie królem. Kiedy rozmawiasz ze światem, przychodzisz na jakieś przyjęcie, przychodzisz w jakieś towarzystwo, wysuwasz swoją pierwszą tożsamość. Inteligentna, oczytana dziewczyna z Uniwersytetu Śląskiego. Zna filmy Bergmana, Wajdy, oczywiście może porozmawiać, kawę poproszę. Toniku z ginem trochę, tak, byłam na tym biennale, a Bóg mówi: nie ta, nie ta. Oto mogę pokazać pobożną. Czytam dużo świętą Teresę. Byłam przy grobie papieża, naprawdę przeżyłam to bardzo. Bóg mówi: spływaj stąd, pokaż następną. W końcu nie ta jest prawdziwa, nie ta jest prawdziwa. To która jest prawdziwa? Ta, co kiedyś właśnie pijanego ojca wtachała na wersalkę, bo leżał przed pokoju i tak się głupio zrobiło. I rozpłakałaś się. To jesteś ty. Wiecie, ojciec Pelanowski kiedyś powiedział rzecz genialną moim zdaniem. Ta nasza fałszywa tożsamość, jej apogeum, wiecie kiedy jest? Kiedy jesteś wieczorem sam w domu. Zamykasz się już, zakładasz sobie piżamkę, podłubiesz w nosie, strzelisz w sufit. Włączysz internet. Tak sobie pomyślisz, że w zasadzie dzisiejszy dzień przeżyłaś dobrze, to sobie w nagrodę możesz wejść na chwilę na tą stronę, co nie wolno wchodzić, ale ja tylko wejdę, żeby wiedzieć, czego nie oglądać, bo przecież muszę być zorientowany. I wtedy jesteś sobą. Ale to nie jest cała prawda. W środku jest tęsknota. W środku ciągle za czymś nasze serce wyje. I Bóg chce to wydobyć. Pamiętacie, jak byliśmy dziećmi? I chcieliśmy na lizaka 50 groszy, a wiedzieliśmy, że jest w skarbonce w śwince. To braliśmy świnkę i tak godzinę. Wiesz, co się dzieje w twoim życiu? Pan Bóg bierze ciebie i mnie, taką świnkę, i trzęsie. Żeby z tej świnki trzęsie przez to, że chorujesz, przez to, że cię chłopak rzucił, przez to, że z rodzicami się nie możesz dogadać. To jest trzęsienie świnką, żebyś w końcu powiedziała: Jezu, ratuj. A on powiedział: nareszcie. Czekałem na to 20 lat. Czekałem na to 20 lat, żebyś to zawołał. Jezu, naprawdę, ja nie daję rady. Bo pamiętajcie, my mówimy tak: tu zakładamy jeden pas bezpieczeństwa, tu drugi, poduszka powietrzna, poręcz, Jezu, ufam Tobie. A Jezus te pasy bezpieczeństwa chce pozdejmować, rozumiecie? Chce chcę pozdejmować. Dlaczego sprawia nam te trudne sytuacje, że mówi, proszę księdza, świat mi się wali. I dobrze, jeśli to jest stary świat, który sobie skonstruowałeś, to dobrze, że się wali. I bo Bóg, pamiętajcie, wielu z was wie, że są kochani przez Jezusa, tutaj wie, a tutaj nie może, stąd dotąd jest najtrudniejsza droga. Ilu ludzi, przecież to jest moja kapłańska, nasza kapłańska robota każdego dnia. Proszę księdza, jestem beznadziejny, w ogóle grzeszę. Jezus cię kocha, wiesz? Wiem. I co? Powiesiłbym się. Ale stary, Jezus cię kocha. My księża ludziom wpychamy do mózgu. Jezus cię kocha. Jezus jest dobry. Będziesz zbawiony. Świat jest odkupiony. I co? Dno. Dlaczego? Dlaczego nie chcę wejść do serca? Bo tu jest kamień. Jestem głupi, beznadziejny, to co usłyszałeś. I Bóg musi ten kamień skruszyć. Bóg musi ten kamień skruszyć, a nie skruszy go inaczej jak gwałtem. Dlatego Żydzi 40 lat szukali swojego serca na pustyni. Dlatego Piotr 3 lata swojego serca szukał. Rozumiesz, to się musi stać. Musi dentysta pierw wyrwać ten stary ząb, zanim wstawi piękny nowy. Musi. A my bronimy się, trzymamy się, jeszcze jedne pasy sobie zapinamy, jak... Mój kolega opowiadał na maturze, miał dobrego nauczyciela, wychowawcę, to była męska klasa, mówi, panowie, pamiętajcie, matura, lewa ręka, lewa krawędź stołu, proszę mnie przysłonić. Prawa ręka, prawa krawędź stołu, potrzebuje pomocy. Powtórzcie, proszę mnie przysłonić, potrzebuje pomocy. Dzień matury, mój kumpel, ksiądz, mówi, 10 minut do skończenia matury, a ja siedzę tak. A dziś jest wielkim proboszczem. Myślałem, że nie, obleję tą maturę, ale mnie Pan Bóg wystawił. A wiedziałem, że chcę iść do seminarium. Jak nie znam matury, to mnie nie przyjmą. Ale i przysłonił, i pomógł. Kochani, dzisiaj mówi nam jeszcze anioł o jednej rzeczy, powiem potem pokrótce. Zmieszała się Maryja. Zmieszała się Maryja na te słowa. Dlaczego się zmieszała? Bo anioł sięgnął głęboko, właśnie do jej serca, do głębi serca. Wielu z was, przepraszam za śmiałość, wielu z was nigdy nie było w głębi swojego serca. Wielu z was nie ma pojęcia, co jest w głębi swojego serca. Serce jest podobne do przepaści. W tym roku się jeszcze z moim brzuchem wdrapałem na Giewont i spojrzałem w tą przepaść i mi się właśnie te słowa przypomniały. Nawet jak szedłem na Giewont, to mówię, tam sobie muszę to pomyśleć. Serce ludzkie podobne do przepaści. Z Giewontu nie widać, o, tam kamyczek leży, nic nie widzisz. Serce ludzkie podobne do przepaści. I ty masz w sercu przepaść, wspomnienia, kombinacje, krętactwa, bo serce ludzkie też jest największym kłamcą. Tak jak dziecko. Jak się tak dziecko zagoni z wszystkich stron do rogu, jadłeś cukierki przed obiadem? Nie. Nigdy w życiu, bo nie Didi, nie jadłem. Tak samo nasze serce, zagonione. Jesteś głupie, niedobre, grzeszne. Nie, właśnie, że nie. Ja was wcale nie jestem zły, jestem dobry. I kręcimy, kombinujemy. Kochani, anioł tam dotknął i Maryja się zmieszała, bo ona była tak subtelna i delikatna. Pamiętacie, mówiłem o tym na tej kasecie Seks, Poezja czy Rzemiosło. Pamiętasz, dziewczyno, miałaś taki zeszyt, gdzie wpisywałaś sobie swoje wierszyki ulubione i cytaty i nagle jakiś kumpel na przerwie wyciągnął twój zeszyt. Patrzcie, Anka pisze wiersze, zaraz wam przeczytam. Na górze róże, na dole fiołk. Co wtedy czułaś? Oddaj to! Oddaj to! Ty płakałaś. Jak śmiesz patrzeć na moje tajne notatki, gdyby ktoś przeczytał twoje listy do chłopaka, gdyby ktoś zajrzał w twój komputer, tam masz jakieś osobiste sprawy. Rozumiesz? To jest coś świętego i nie chcesz, żeby ktokolwiek wchodził w to z łapami. To jest wstyd, ta subtelność, że my mamy coś świętego i mamy automat obronny. Oczy wydrapie. Zwróćcie uwagę, to nas różni od zwierząt. My mamy ze zwierzętami dużo podobnego. Już nie powiem, że kończyny, serce, wątrobę. Ale nawet jeśli chodzi o zachowania, psy się smucą. Ja rozumiem, dlaczego ci ludzie tak kochają te psy i koty, bo oni są podobni do ludzi. Taka pani mówi, ten mój piesek ma taką mordkę jak mój mąż, no. To może pani pójdzie do męża. Nie, wolę duplikat. To kiedyś był taki bardzo nieładny kawał, czym się różni student od psa. Że jak się studentowi na egzaminie zada pytanie, to on tak przykrzywi główkę i tak patrzy. Patrzy, takie dobre oczy ma i nic nie mówi jak pies. Kochani, ale jednej rzeczy psy nie mają i koty nie mają. Wstydu. Nikt z was nie widział, żeby pieski sobie kopulują na podwórku, ty patrzysz, a pies mówi, co się gapisz? Psy się nawet zaczerwienić nie potrafią. Ja się potrafię, ty potrafisz. A one, nie wiem, czy to dermatologicznie jest w ogóle możliwe, żeby im się to zaczerwieniło. Nie mają wstydu, a my mamy, bo tylko człowiek ma rzeczy święte. Tylko człowiek ma rzeczy święte. I hamulec, wstyd jest właśnie hamulcem przez to, żebyś nie poszedł w ślepe uliczki szukać swojej tożsamości. Przepraszam, mogę się też pochwalić, że nie mam telewizora. Miałem w komputerze, ale potem mi się to zepsuło i już teraz nie mam w ogóle. A na wakacje mieszkałem w takim pokoju, gdzie był telewizor. Kolorowy, nie uwierzycie. Z pilotem, fajnie się przyłączał. I poglądałem trochę telewizji i te komercyjne stacje też. Jest mnóstwo programów, które mają na cel pozbawić ludzi wstydu. Ktoś kiedyś powiedział, przepraszam, użyję to mocnego słowa, te czasopisma GL, dziewczyna, są to czasopisma, które mają przerobić polskie dziewczęta na dziwki. Ale żeby cię przerobić, żeby cię złamać, musi być przełamany wstyd. On jest bardzo trudny. On jest bardzo, bardzo mocny. Hamulec przed zachowaniem zwierzęcym, ordynarnym, trzymanie czegoś w sakrum, ochrona przed zranieniem. Biedna dziewczyna, która dostanie bezwstydnego męża. I odwrotnie może być. Biedny chłopak, który dostanie bezwstydną dziewczynę. Co Pismo Święte mówi o ludziach? Zawstydzą się może, że popełnili rzecz wstrętną, ależ bynajmniej. Wstyd ich nie ogarnie. Nie potrafią się nawet rumienić. Dlatego giną z ginącymi. Ludzie bezwstydni giną. Ja wierzę, że wszyscy mamy jeszcze tutaj mocny, dobry wstyd, który nas na jakimś wirażu życiowym ochroni przed popełnieniem głupstwa. Jakie to jest... Ilu ludzi, jestem prawie pewny, że ktoś z was planował już grzech. Idzie facet, mówi, a zgrzeszę, namówię dziewczynę na grzech. I ubrał się, wyperfumował, idzie, stuka, a co mam w nosie tamte kościelne przykazania? Ona otwiera, czego chcesz? A on, masz pożyczyć 10 zł? Zawstydził się i odszedł. Wstyd cię uratował. Wielu z nas chciało zrobić głupią rzecz, ale się zawstydziło. A jak tego hamulca nie będzie, pójdzie na całość. Bezwstydni giną. To jest takie piękne i bardzo piękne, kiedy ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, wstydzę się powiedzieć swoje grzechy. Ja mówię, no powiedz, tu dyskrecja pełna, krótko, konkretnie, bez księdza, tak mi głupio. To jest piękne. O wiele bardziej, jak ktoś mówi, proszę księdza, opowiem księdza o moich grzechach. Sala pierwsza, grzechy z dzieciństwa, wczesna młodość. Przejdziemy teraz do starszej klasy, to są moje grzechy. Ludzie się nieraz dumni są ze swoich grzechów, ale mówię całkiem poważnie. Ludziom się nieraz twarz... Księdza, narozrabiałem, byłem na takiej imprezie. Byłem na takiej imprezie. Mile powspominać. Kiedyś po śmierci Jana Pawła II przyszedł taki pan, tylu ludzi się wtedy spowiadało i to były spowiedzi po latach. Przyszedł taki pan, mówi, proszę księdza, taki z Pragi, z Warszawy, chciałem się wyspowiadać. No dobrze, ale 30 lat nie byłem u spowiedzi. No to tym bardziej niech się pan spowiada. To znaczy, ja mam powiedzieć swoje grzechy wszystkie. No musi pan powiedzieć na początku wszystkie grzechy. Ale w szczegółach ci ogólnie? Popatrzyłem na jego twarz i mówię, ogólnie, proszę pana. Zdecydowanie ogólnie. Ale też właśnie był skrępowany, mimo że tak tyle tych grzechów było. Kochani, coś się dzieje z naszym wstydem. Coś się dzieje z naszym wstydem. On jest łamany. Błagam, brońcie go. Brońcie go. Ja mówię, że teraz dziewczyny masowo zapadają na chorobę nadgarstków. Bo co nie spotkam chłopaka, dziewczynę w parku, to on pracuje nad jej nadgarstkami. Ja mówię, może ja wezmę drugi, jak tak. Nad kolanem dziewczyny pracuje, cały czas pracuje. Przyszli kiedyś tacy ludzie zapraszać mnie na ślub, poszliśmy tutaj do kawiarni. Oni się, i on cały czas pracował nad kolanem narzeczonej, tak, bo nad karkiem pracują nieraz chłopcy. W kościele też za rączkę muszę trzymać, muszę głaskać. To jest ta właśnie niepewność. On jest mój. Proszę Państwa, to jest mój chłopak. Jakby ktoś pytał, to jest mój chłopak. Ja uwielbiam to, jak po ślubie kobiety mówią, otóż przyjęcia, byłam z moim mężem i mój mąż, niech ksiądz sobie wyobrazi, otóż mój mąż, mój chłopak, taka niepewność. Pamiętajcie, twój chłopak nie jest twoim chłopakiem. Winnica pańska jest pańska, nie twoja. Ty nie masz dziewczyny. Ty nie będziesz miał żony. Żonę to ty sobie ostatecznie w leasing weźmiesz. Kobieta nie ma dziecka, moje dziecko. Mój mąż. Nie, kochani. My, księża, nie możemy powiedzieć moi parafianie, moi ludzie, moi jacy moi? Jesteście winnicą Pana. My, księża, mamy was przycinać, podlewać, ogrzewać, nawozem obłożyć nieraz. A potem przyjdzie Jezus i zbierze plon, a my powiemy papa. Kochani, wrócę do tego. Coś się dzieje z tym wstydem. Wywiady aktorów. Przepraszam, właśnie a propos tego oglądania telewizji przez te 2 tygodnie na urlopie. Był program o godzinie 16, gdzie jedna pani rozmawiała z drugą panią na temat problemów małżeńskich i wiecie, że tak sobie myślałem, jakby wam opowiedzieć o tym problemie, ale się nie da. Ja w kościele się wstydzę powiedzieć, co mówiono w programie o godzinie 16 na temat relacji mąż i żona. Dzieci to oglądają, siedzi jakaś obca kobieta i opowiada najintymniejsze rzeczy z pożycia małżeńskiego ze swoim mężem. Świat zwariował, świat się chce sprzedać. Otóż tego nie wolno oglądać, bo staniemy się ludźmi bez hamulców. Pamiętajcie, już kończę, bo to, żeby za długo to nie trwało. Są obiektywne przeszkody w odzyskaniu tego serca. Są obiektywne przeszkody, że ojciec nadal pije, że naprawdę mam trudności w nawiązaniu kontaktów z ludźmi. Maryja też miała jeden powód, przeszkodę w wypełnieniu misji. Jak to się stanie, skoro nie znam męża? Duch Święty stąpi na ciebie. Wiecie, już na końcu powiem o tym, bo jest ważny Duch Święty w tej scenie. My za mało ciągle o nim mówimy. My, ktoś powiedział, jeden z księży, my jesteśmy za bardzo chrystocentryczni. Jezus, Jezus. Duch Święty jest, ale tak w praktyce nie wiemy, co z nim zrobić. Wiecie, co to jest Duch Święty? Duch Święty jest to Jezus wchodzący w twoje serce. Jezus wchodzi przez Jezusa. Dam taki przykład, może nie najszczęśliwszy. Wyobraź sobie, że przyleciałeś z kosmosu, w ogóle nie wiesz na Ziemi, jakie są obyczaje. Ktoś mówi, napijesz się herbaty, a co to jest herbata? I ktoś ci pokazuje torebkę z herbatą. To jest herbata, ona jest bardzo dobra. Stawia na stole, wychodzi do kuchni po wodę, a ty mówisz, dobra herbata? Pfu, o rany, pfu, jaka niedobra. O Jezu, co ty zrobiłeś? Zżarłeś torebkę z herbatą. To się zalewa wodą i herbata się rozpływa w tej wodzie i pije się w wodzie herbatę. Jezusa się pije w Duchu Świętym. Wykańczają się ludzie, stając naprzeciwko Jezusa i mówiąc, chcę być taki jak On, chcę Go naśladować, chcę Mu być posłusznym i ciągle nie wychodzi. Bo przepraszam, Panie Jezu, wybacz mi te porównania. Bo Jezusa trzeba rozcieńczyć w Duchu Świętym i wypić. Kiedyś jedno plemię Indian usłyszało, że każdy człowiek, żeby był zdrowy, musi mieć minerały w sobie. Bo to jest prawda, potas, tamte inne. I usłyszeli, że minerały są w ziemi, w skałach. Więc wódz zarządził, że każdy będzie jadł 2 łyżki skał dziennie. I biedni Indianie nie mogli tych minerałów przełknąć, a byli przekonani, że minerały są zdrowe. I to jest prawda. Wielu z nas nie może przełknąć przykazań. Nie cudzołóż, nie kradnij. Proszę księdza, próbuję to zjeść, ale ciągle nie mogę tego zjeść. Głupku, tego się tak nie je. To trzeba rozcieńczyć w Duchu Świętym. To trzeba rozcieńczyć w Duchu Świętym. Jak się je minerały z ziemi? Przez to, że jemy szczypiorek i cebulkę. Roślina wyciąga minerały z ziemi i my nie jemy z ziemi, tylko bierzemy roślinę, zjadamy. I zjadamy minerały z ziemi przez pośrednictwo rośliny. Gdyby Ducha Świętego nie było, to co się stało na Golgocie byłoby prywatną sprawą Jezusa Chrystusa i Ojca, a my byśmy do tego nic nie mieli. Ale z Golgoty rozpływa się w Duchu Świętym. Ksiądz, zanim dokona przeistoczenia, zaraz tu z księżmi będziemy mówić, powie, niech Duch Święty stąpi na ten chleb i wino. Duch Święty stąpi i się to rozpłynie. Dlatego módlcie się, Duchu Święty, chce się napić Jezusa. Chcę pić Jezusa przez Ciebie, z Tobą i w Tobie, żeby moje serce się uzdrowiło, żeby się nakarmiło, bo ja może te naprawdę kamienie przykazań jem. Te torebki z herbatą zjadam i ciągle mówię, jakie niedobre to chrześcijaństwo. Dobre, tylko trzeba je rozcieńczyć. Dlatego niech w tej mszy świętej Duch Jezusa powie Ci w sercu, zdrowaś Gosiu, zdrowaś Ewo, zdrowy Łukaszu, zdrowy Krzysztofie, Bóg jest z tobą. I rozum powie, no ale jak, przecież grzeszyłeś, przecież nawet jeszcze nie byłeś u spowiedzi. Co mnie to obchodzi, jak? Połóż głowę na ramieniu Chrystusowi i nie pytaj się jak. Czy jak kładziesz na ramieniu głowę swojej dziewczyny, jest ci przyjemnie, to mówisz, moje końcówki nerwów dotykają jej włosów, impuls elektryczny idzie do prawej komory mózgu. W tym wszystkim biorą udział też hormony, o teraz na pewno się wydzielają. Tylko mówisz, Ewa, nie ruszaj się, ale fajnie. I ja chciałbym, żebyśmy to przeżyli na mszy świętej. Bóg za chwilę nakarmi nas wszystkich. Ja wam mówię Jego słowa. Zdrowy jesteś, pełen światła. A ktoś powie, ale jak? A co cię to obchodzi? Panie Jezu, nie ruszaj się. Tak fajnie jest. Nie wiem, jak to się dzieje. My za dużo chcemy rozumieć, a za mało dziwimy się. Ja to lubię udzielać komunię świętą na mszy świętej, bo jest to jeden moment, że ludzie rozdziewają gębę. Ciało Chrystusa. To Poza tym stoimy i analizujemy. Zobaczcie, jak w Katowicach buzi otwierają. Ale my właśnie powinniśmy powiedzieć, Jezus mnie kocha, Jezus jest ze mną. A ktoś powie, głupi jesteś, tam sobie uzdrawiasz Jezusa. Ja to wiem, skąd wiesz? Ja to wiem. Ja to po prostu wiem. Niech ta msza będzie dalszym ciągiem zwiastowania Ducha Świętego dla nas.